naszego życia na tej ziemi. Kochani, możemy żyć na tej ziemi na różny sposób, naprawdę bardzo różny. Możemy na tym świecie różne rzeczy robić, za niektóre rzeczy być odpowiedzialnymi, za wiele rzeczy nie być odpowiedzialnymi. To jest nasz wybór. Możemy po prostu tak żyć. Tylko że Słowo Boże nam mówi, jak żyć, żeby dostać się do nieba. I to właśnie dzisiaj chcemy poruszyć. Takie zagadnienia, abyśmy się dostali do Królestwa Niebios. Co trzeba robić, aby wejść do Królestwa Niebios? Będziemy czytali ze Starego Testamentu ostatnią księgę Starego Testamentu, księgę proroka Malachiasza. Przed Mateuszem. Jak tylko Mateusz się zaczyna, tylko cofnąć parę kartek i mamy księgę Malachiasza. Z pierwszego rozdziału przeczytamy od 6 do 9, a później z drugiego rozdziału od 10 będziemy czytali. Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? Mówi Pan. A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? Mówi Pan zastępów, do was kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie, w czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze pytacie, czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie. Albo czy okaże ci przychylność, mówi Pan zastępów. Otóż teraz starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował. Od was to zależy, czy może on okazać wam przychylność, mówi Pan zastępów. Drugi rozdział od 10. Czy nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego oszukujemy się wzajemnie i bezcześcimy przymierze naszych ojców? Juda jest wiarołomny i obrzydliwości dzieją się w Izraelu i Jeruzalemie. Tak, Juda zbezcześcił świątynię, którą Pan miłuje i pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan doszczętnie wytępi tego, kto to czyni, z namiotów Jakuba i tych, którzy składają ofiary Panu zastępów. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny. Chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu. I niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi, oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Naprzykrzacie się Panu swoimi słowami i mówicie, czym się naprzykrzamy. Tym, że mówicie, każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana. I w takich ma Pan upodobanie. Albo gdzie jest Bóg sądu? Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie. I anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do was na sąd, I rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysiężców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę. Gnębią obcego przybysza i mnie się nie boją, mówi Pan zastępów. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. Lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań. Nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie. Wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, a w czym mamy się nawrócić? Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańcze pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan. A wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożyczek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. A Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję. I oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwania jak cielęta wychodzące z obory i podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan zastępów. Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Chorebie ustawy i prawa dla całego Izraela. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synom ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Słowo Boże, które dzisiaj Pan posyła do nas, jest słowem ostrzegającym. Chciałem zwrócić naszą uwagę na to, że kiedy Jezus Chrystus miał przyjść na tę ziemię, to przed przyjściem Jezusa Chrystusa najpierw przyszedł ktoś inny. Najpierw przyszedł ktoś inny i mówił, i mówił, i mówił, i chrzcił, i mówił. Kto to był taki? Powiecie, Jan Chrzciciel. W Słowie Bożym czytamy takie słowa, które znajdują się w kilku takich pojedynczych wersetach. Bóg posyła swoich aniołów przed przyjściem Jego Syna. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie jest napisane, jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją. Mateusza 11, rozdział 10 werset i 14 werset mówią tak. To jest ten, o którym napisano, oto ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Jana 3, rozdział 28 werset. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Łukasz 7, rozdział 26, 27 wersety mówią tak. Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Owszem, powiadam wam, i więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano, to posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę twoją przed tobą. Wreszcie Malachiasza, 2:6-7 werset mówi, na jego ustach była prawdziwa nauka, a niegodziwości nie znaleziono na jego wargach. W pokoju i prawości ze mną postępował i wielu odciągnął od grzechu, gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest aniołem Pana zastępów. Kochani, chcę zwrócić naszą uwagę, że za każdym razem, kiedy ma przyjść Jezus Chrystus, ma przyjść Syn Boży, ktoś poprzedza Go. W Słowie Bożym jest to określone jako prorok, jako Eliasz, który miał przyjść. Jest to określone jako anioł z nieba, który przychodzi. I kiedy ma przyjść po raz drugi Jezus Chrystus, i wiemy, po co ma przyjść na sąd. I o tym czytaliśmy tutaj bardzo wyraźnie. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel. Kochani, był czas, kiedy Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić świat. Będzie czas, kiedy Jezus Chrystus oceni, co ludzie zrobili z przebaczeniem, które zostało dane w Jezusie Chrystusie. Przyjdzie czas, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie na sąd. I przed tym przyjściem, powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, są posłani, tak jak i za pierwszym razem, są posłani za drugim razem aniołowie. Są po prostu posłani posłańcy, którzy przyjdą przed Jezusem Chrystusem i oni będą mówić, ja nie jestem Chrystusem, ja nie jestem tym, który przychodzi na sąd. Ja jestem tym, który ma zapowiedzieć przyjście Jezusa Chrystusa. Kiedy będzie miał przyjść Antychryst i kiedy będzie miał wystąpić przed tym światem całym, poprzedzi go kto? Fałszywy prorok. Też poprzedzi. Dlaczego poprzedzi? Dlatego, że szatan robi wszystko, aby podrobić to, co mu robi Jezus Chrystus, to, co robi Bóg. Chce podrobić, chce wprowadzić ludzi w błąd. Inaczej mówiąc językiem współczesnym, chce wpuścić ludzi w kanał. Dokładnie tak jest. On chce po prostu doprowadzić do tego, żeby ludzie, patrząc na to, co się dzieje, skojarzyli to z prawdą. Chociaż jest to sedno kłamstwa. Ale on jest zainteresowany tym, żeby ludzi wprowadzić w błąd. I całe działanie szatana opiera się na zwodzeniu. To, żebyśmy to dokładnie wiedzieli. Zwodzeniu. Zawsze zwodzi, zawsze chce doprowadzić ludzi do tego, ażeby zbłądzili, żeby nie trafili do celu. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jak ludzi zwiedzie, to sami ludzie poprzez swoje zwiedzenie trafią tam, gdzie na tym jemu bardzo zależy. Żeby byli z nim tam, gdzie i on będzie. On będzie w jeziorze ognistym, chce, żeby wszyscy ludzie w jeziorze ognistym byli. Dlatego też zwracamy uwagę na to, co mówi Pan. Bóg poprzedza, zawsze swoje przyjście poprzedza, dlatego, że chce, aby z jednej strony było to zaskoczenie dla ludzi, że nagle przychodzi Pan, nie znamy dnia ani godziny, kiedy przyjdzie, ale jednocześnie posyła ostrzeżenie przed swoim przyjściem, aby ludzie jednak odwrócili się od swego niewłaściwego postępowania. Bo Pan przyjdzie i wtedy konkretnie oceni, prawda? Konkretnie oceni. Jest tak, czy jest tak? I Słowo Boże tak mówi, że kiedy Jezus Chrystus siądzie, żeby rozważać to, kto gdzie trafi, to jest powiedziane, że jednych postawi po lewicy, a drugich postawi po prawicy, tak? Czy jest coś powiedziane o tym, że Bóg postawi jednych po lewicy, drugich po prawicy, a na środku zostawi taką grupę, nad którą jeszcze raz będzie musiał się zastanowić, co z nimi zrobi? Czytaliście gdzieś tak w Słowie Bożym, żeby było tak powiedziane? Nie. Do tego wszystkiego jest powiedziane, że między tymi ludźmi po lewicy, a tymi po prawicy jest wielka przepaść. Po co ta przepaść? Tam jest nawet wyjaśnione, dlaczego jest ta przepaść. aby ci, którzy są po lewicy, nie mogli się dostać do tych, którzy są po prawicy, a ci, którzy są po prawicy, nie mogli dostać się do tych, którzy są po lewicy. Dokładnie jest tak powiedziane. Dokładnie jest wytłumaczone, po co, na co, jak, dlaczego. Wszystko jest dokładnie wytłumaczone. I teraz my mamy wybrać odpowiedni sposób postępowania, odpowiednie miejsce, gdzie chcemy trafić. Słowo Boże mówi, że przyjdą ciężkie czasy, że przyjdzie ogień, że przyjdzie wielkie doświadczenie. I dopiero wtedy, kiedy przyjdzie wielkie doświadczenie, przyjdzie prawdziwy Boży ogień, przyjdzie naprawdę wielki atak, Słowo Boże mówi, że Bóg to robi i że ci wszyscy ludzie, którzy okażą się czyści przed Bożym obliczem, ci, którzy teraz walczą o czystość przed Bożym obliczem, to Słowo Boże mówi, zachowa ich Pan w tym wielkim doświadczeniu, w tym wielkim ogniu. Tak jak ktoś zachowuje swojego syna, który mu służy, który jest posłuszny. Jak wiele jesteś gotów uczynić dla swojego dziecka, które jest naprawdę posłuszne, które nie jest krnąbrne, które słucha twojego głosu i twojej rady, tak samo Słowo Boże mówi, tak samo wiele Bóg gotów jest uczynić dla tych, którzy słuchają Jego głosu i chcą iść Jego drogami. A więc Bóg posyła swoich aniołów, żeby ostrzec przed tym, co nadchodzi. Wtedy posłał Eliasza i w czasach ostatecznych posyła ducha Eliasza. Posyła ducha Eliasza. I wiecie, co wam powiem? Zanim przyjdzie jeszcze Eliasz w ciele na tą ziemię, bo jeszcze raz przyjdzie. O tym mówi Słowo Boże. Bardzo wyraźnie. O dwóch świadkach jest powiedziane. Jednym z nich jest właśnie Eliasz, który ponownie przyjdzie na tą ziemię. Czy Bóg musiałby ciągle szarpać tego samego człowieka, no chodź tu jeszcze raz iść na ziemię. No chodź jeszcze raz iść na ziemię. Wydawałoby się to takie jakieś dziwne, prawda? Ale wiecie, dlaczego tak Bóg wybrał sobie Eliasza? Dlaczego to on właśnie tak ma ciągle przychodzić? Dlatego, że nikogo lepszego nie znalazł. Taka jest prawda. Dwóch świadków posyła i ciągle używa tych samych ludzi. Ciągle tych samych ludzi. Eliasz, chodź no, idź. Mojżesz, chodź no, idź. Na górze przemienienia z kim się ukazał Jezus Chrystus? Z kim? Z Mojżeszem i Eliaszem. Znowu Eliasz. Zauważyliście to? Bo Bóg nie ma kogo wybrać. Wszyscy zawodzą. Wszyscy nie idą właściwą drogą. Wszyscy, po prostu wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy. Nie ma kogo wybrać. Myślicie, że Bóg nie chciałby wybrać ciebie albo mnie? Ale przyłapuje nas ciągle na czymś. Ciągle nas na czymś przyłapuje. Ciągle jest coś nie tak. Ciągle trzeba coś poprawiać. Ciągle trzeba pokutować. Ciągle trzeba zawracać ze złej drogi. A Eliasza tak przyłapywał? Pokażcie mi w Słowie Bożym zapisane chociaż jedno słowo, które mówi o tym, na czym to Bóg przyłapał Eliasza. Albo pokażcie mi chociaż jedno słowo, na czym Bóg tak Mojżesza przyłapał. Powiecie, dwa razy w skałę uderzył. Obyśmy my mieli tylko taką niedoskonałość w naszym życiu, żebyśmy dwa razy w skałę uderzyli. Obyśmy my dwa razy się pomodlili o to samo uzdrowienie. Oby tylko coś takiego w naszym życiu było. Bo wystarczy raz. Modlisz się, jest Boże uzdrowienie. A on się pomodlił dwa razy. Jak on mógł pomodlić się dwa razy? Dużo ma Bóg do zarzucenia jemu? Nie. Dlatego ciągle używa. Ale chce używać ciebie i mnie. Dlatego Bóg przygotowuje sobie ludzi w czasach ostatecznych, w których działa duch Eliasza. Duch Eliasza, ten sam duch, inaczej mówiąc, który działał w Eliaszu. Żebyśmy wiedzieli, że to nie jest dokładnie duch Eliasza, tylko to jest Duch Święty, który działał w Eliaszu. Ten sam duch, na ten sam sposób działający, jest w czasach ostatecznych umieszczony w tych, którzy są posłusznymi Bogu kapłanami. Czytaliśmy o tym. Na jego ustach była prawdziwa nauka. a niegodziwości nie zaleziono na jego wargach. W pokoju i prawości ze mną postępował, wielu odciągnął od grzechu, gdyż wargi kapłana strzegą poznania. A z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest aniołem Pana zastępów. To tak ładnie brzmi. Anioł to jest taka godna postawa, prawda? Jak ja bym powiedział, stanął przed wami i powiedział, słuchajcie, widzieliście kiedyś anioła? Widział ktoś z was anioła? Nie, tak? To patrzcie. Jestem właśnie. Bardzo łatwo jest to, jak masz wiarę, to i skrzydła widzisz. Także jest to po prostu taki przykład podawany przez Biblię. Ale chcę, żebyśmy dobrze wiedzieli, co to znaczy anioł. Anioł to dokładnie z hebrajskiego wzięty malach. Malach to jest dokładnie przetłumaczone słowo posłany. Każdy, kto jest przez Boga posłany, jest jego posłańcem, prawda? Logiczne. Czyli jego malach jest. Jest Bożym malach. Czyli Bożym aniołem jest. Każdy posłany przez Boga jest jego aniołem. To jest ktoś, kto ma powiedzieć nie o swoich sprawach, nie ma odkryć jakichś swoich ciekawych przemyśleń, ale ma przekazać coś, co zostało złożone w jego sercu i pali jak ogień. Nie można utrzymać tego. Musisz to wypowiedzieć. Bo to jest coś, co cię gniecie, coś, co nie pozwala ci spać, coś, co nie pozwala ci zamknąć twojego umysłu, coś, co nie pozwala ci zamknąć twoich ust. Musisz to powiedzieć. Po prostu musisz powiedzieć. Musisz wypowiedzieć to, co zostało złożone w twoim wnętrzu. I właśnie stoję i mówię. Ja wam mówię to, co zostało złożone w moim sercu. To, co Bóg położył. To, co wypływa z ducha Eliasza. Mówię wam, czas jest ostateczny. Ostrzegam, wiele razy o tym mówię. I czas, w którym żyjemy, to nie jest czas na grzeszenie. To jest czas na uświęcenie. Nie ma już czasu, powiedziałbym tak. Nie ma już czasu na grzech. Nie ma już czasu. Nie zdążysz się oczyścić, jak będziesz grzeszyć. Nie zdążysz, bo nagle przyjdzie Pan do swojego kościoła. Nagle przyjdzie Pan. Gdzie wtedy będziesz, ty i ja? Jak się zdążysz oczyścić? Jak? Kiedy? Jakby teraz rozmawiamy, teraz jesteśmy przed Bożym obliczem. Nagle się odwracasz, stoi Pan. Zdążysz się oczyścić? Panie Jezu, oczyść mnie. Pan mówi, no już w tej sprawie nie przyszedłem. Właśnie o to jestem, na sąd przyszedłem. Co wtedy zrobimy? No oczywiście nic nie zrobimy. A Pan powie, stawaj po lewicy. Nie po prawicy. Stawaj po lewicy i jest przepaść. I nic nie zrobisz. Takie jest życie. Takie jest Boże życie. Dlatego Bóg tutaj do swojego narodu izraelskiego mówi, kiedy jest czas. Ja teraz z tego miejsca mówię, póki jest czas. Póki jest czas. Słowo Boże mówi, przynosisz Bogu swojemu coś w ofierze. Składasz mu, na przykład przynosisz samego siebie. Tak, jako ofiarę żywą, miłą Bogu. Taka powinna być duchowa służba wasza. Znacie Słowo Boże, prawda? Tak jest napisane. I przynosisz siebie. A kiedy przynosisz siebie, to Słowo Boże mówi, gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego, gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Przynosisz siebie kulawego, chorego, przynosisz siebie pokaleczonego. Nie ma w tym nic złego? Słowo Boże mówi, wtedy przypomnisz, przyjdźcie do mnie takimi, jakimi jesteście. Przyjdźcie takimi jesteście. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. I ciągle byśmy chcieli, żeby taka okoliczność w naszym życiu ciągle była. My ciągle spracowani przychodzimy do Pana, ciągle pokaleczeni, ciągle chorzy. A kiedy przyjdziemy do Pana tacy gotowi do działania? Panie, oto zobacz, oczyściłeś mnie, usprawiedliwiłeś, teraz jestem gotowy działać dla Ciebie. Co mam robić? Raczej ciągle przychodzimy, Panie ratuj, Panie ratuj, Panie przebacz, Panie Boże odpuść winy, Panie zgrzeszyłem, Panie przebacz, przebacz, przebacz. Skąd my to znamy? Słowo Boże mówi, musi być taki czas, kiedy przynosił Izraelita przed Boże oblicze ofiarę za grzeszną, za pokutną i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie, tam była jedna ofiara, która z tych wszystkich ofiar była najważniejsza. Wiecie, jaka to była ofiara? Całopalna. Wiecie, jaka to była całopalna ofiara? Niektórzy by od razu powiedzieli, no to, że w całości była spalana. Tak, to też. Ale to była ofiara, która nie była składana ani za grzech, ani za przewinienie, ani za pokój w sercu. To nie była ofiara składana za nic. Co to była za ofiara? To była ofiara uwielbienia Boga. To nie była dziękczynna ofiara. Dziękczynna ofiara to jest wtedy, kiedy dziękujesz za coś. Ja Ci dziękuję i z tego powodu składam Ci ofiarę. Ofiara całopalna to była taka ofiara, Panie, przyszedłem przed Twoje oblicze, chcę Ci złożyć ofiarę, chcę Ci złożyć ofiarę, Ty jesteś taki wielki, taki wspaniały, Ty wszystko stworzyłeś, mnie nawet stworzyłeś, Ty jesteś naprawdę cudownym Bogiem, jaki wielki jesteś, jaki wspaniały jesteś, jaki ogromny jesteś, jak Ty to wszystko mądrze działasz, aż po dzień dzisiejszy będziesz zawsze tak mądrze działał. Za nic nie dziękujesz? O nic nie prosisz? Czy kiedykolwiek przychodzimy do Boga, żeby o nic nie prosić? Za nic nie dziękować? Panie, dziękuję Ci, że mnie uzdrowiłeś. I uważamy, że to jest ofiara całopalna. To nie jest ofiara całopalna. Wiecie, to jest coś takiego, jak dziecko przychodzi do matki i mówi, mamusiu, ja Ciebie kocham. Nie za to, że mi dajesz jeść, nie za to, że mnie ubierasz, nie za to, że się o mnie troszczysz, ale po prostu kocham Ciebie. Czy my w swoim życiu robimy coś takiego przed Bożym obliczem? A Bóg mówi, jeśli przychodzisz przed Boże oblicze, to ta ofiara musi być przyniesiona przed Boże oblicze jako ofiara czysta, bez skaz. Czy możemy siebie kiedykolwiek przyłapać na tym, że jesteśmy akurat czyści? Czy da się coś takiego w naszym życiu zaobserwować? W jakimś momencie jestem czysty, akurat nie jestem w grzechu, już wszystko zostało mi przebaczone, no to szybko do Pana, żeby ofiarę całopalną złożyć, bo to musi być taka doskonała ofiara. Czy w ogóle myślimy o tym, że Bóg potrzebuje ofiary całopalnej? Że Bóg potrzebuje tej ofiary już nowotestamentowo myśląc. Nie myśląc o tym, że my musimy zwierzę zabić, żeby całopalną ofiarę złożyć. To w Starym Testamencie było im nakazane. Ale Słowo Boże nam mówi, że my mamy być ludźmi, którzy nie zaprzestają czynienia niektórych rzeczy. A więc nie składamy w ofierze zwierząt, ale składamy w ofierze siebie. Nie zabijamy siebie, bo Słowo Boże tak nam na to nie wskazuje, ale mówi, siebie składamy jako ofiarę nie zabitą, ale ofiarę żywą. Ofiara żywa. Ja przychodzę, akurat oczyszczone mam życie, żeby uwielbić Boga. I to jest to, o czym jest mowa, ofiarowanie Bogu tego, co jest właściwe i czyste. W 5 Mojżeszowej, w 15 rozdziale, 21 wersecie czytamy, jeśli by zaś była na nim jakaś wada, jeśli by było chrome, albo ślepe, albo z jakąkolwiek przykrą wadą, nie złożysz go na ofiarę Panu Bogu Twemu. A w 3 Mojżeszowej, 22 rozdziale, od 18 wersetu jest dokładnie wymienione, o co chodzi. Powiedz Aaronowi, jego synom oraz wszystkim synom izraelskim tak. Jeżeli kto z domu izraelskiego i spośród obcych przybyszów mieszkających w Izraelu składa swój dar, czy to jako zobowiązany ślubem, czy też jako dar dobrowolny na ofiarę całopalną dla Pana, to dla zyskania upodobania musi to być samiec bez skazy, z bydła, z owiec lub z kóz. Nic, co ma wadę, nie składajcie w ofierze, gdyż przez to nie zyskacie upodobania. A jeżeli kto składać będzie ofiarę pojednania dla Pana z bydła lub owiec, spełniając ślub, czy też dobrowolnie, to dla zyskania upodobania musi to być okaz bez skazy, żadnej wady, na nim być nie może. Nie będziecie ofiarowywać Panu zwierzęcia ślepego, ani łobnego, ani okaleczonego, ani obrzodzonego, ani parszywego, ani krostawego. Nie będziecie z nich składać ofiar ognistych na ołtarzu dla Pana. Wołu lub barana, które mają przydługie lub krótkie kończyny, możesz złożyć jako ofiarę dobrowolną, lecz złożone jako ofiara ślubowana nie znajdą upodobania. Inaczej mówiąc, Bóg powiedział, sami sobie zjedzcie to. Tak jest dalej powiedziane, jak chcecie dalej przeczytać. W 18 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej. Zjedzcie sobie sami, mnie przynieście najlepsze. Najlepsze sztuki. Czy to jest zachłanność Boża? Nie. Bóg jest doskonały. I chce, aby wszystkie ofiary, które dla Niego są składane, były doskonałe. Ten doskonały Bóg stworzył ciebie i mnie. To jest Pan całego wszechświata. Słowo Boże nawet podaje tutaj wyraźnie, czytaliśmy, spróbuj i złóż twojemu naczelnikowi to. Spróbuj i złóż. Zobaczysz, jak on ciebie przyjmie. Zobaczysz, czy będzie chciał w ogóle z tobą rozmawiać. Złóż. Niesiesz komuś w prezencie czekoladkę. Bierzesz tą czekoladkę i sprawdzasz, dotykasz. No, trochę rozpłynęła się, ciepło było. To nie będę jej jadł, dam komuś w prezencie. Tak robisz? Nie? No przecież możesz komuś oddać, da się jeszcze zjeść. Da się zjeść, nie ma problemu. Zawsze sprawdzamy, patrzymy na termin ważności. Sam zjem, a komuś nie dam takiego czegoś. Ale kiedy przychodzimy do Boga, to bardzo często przychodzimy brudni, brzydcy, nieumyci, nieubrani właściwie. Przychodzimy i co? No, Boże, takim jakim jestem, no po prostu jestem. No co? Nic na to nie poradzisz, jestem twoim dzieckiem. No, no musisz mnie i tak musisz mnie przyjąć. Wcale nie musicie Pan przyjąć. Wcale nie musicie Pan przyjąć. Bóg ciebie kocha. Myślisz, że nie kocha? Jakby cię nie kochał, to by nie posłał swojego syna, żeby ciebie i mnie ratować. Ale posłał. Kocha, bardzo kocha. I chce, żebyś dał mu to, co jest najcenniejsze w twoim życiu. Żebyś nie wybierał dla niego tej roztopionej czekolady, ale dał mu najlepszą. Żebyś nie składał mu ofiary w postaci siebie, taki brudny, zawsze brzydki. Niektórych ludzi tak kojarzymy, że jak spotykamy go, to on jest zawsze w takim brudnym, roboczym ubraniu. No bo to robotnik, robotnik. No to już się tak przyjęło, że robotnik to musi być brudny, prawda? On musi być brudny. Mechanik samochodowy. No czy mechanik samochodowy może być czysty? No może być czysty? No oczywiście, że nie. A jednak może być czysty. Jednak może być czysty. I takich nas Bóg chce widzieć. Możemy w najprzeróżniejsze rzeczy wpadać w naszym życiu, ale musimy być czyści. Musimy być usprawiedliwieni, omyci krwią Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, że błogosławieni są ci, którzy przychodzą do mnie w brudnych szatach, tak? Ci, którzy piorą swoje szaty we krwi barankowej. Jak nie pierzesz, no to nie jesteś błogosławiony. No to jest taka konsekwencja. Grzeszysz, no to kiedy przestaniesz wreszcie grzeszyć? Na to Bóg czeka. idź i więcej nie grzesz. No takie jest Boże oczekiwanie od naszego życia. Czy musimy ciągle w te same błoto wchodzić? Słowo Boże mówi i to określa bardzo jasno tych, którzy w błocie byli, zostali umyci i później do błota wracają. Jak to jest określone? Świnia. Świnia to jest takie zwierzę, które umyjesz i ona wraca do błota. Bo w błocie jest najlepiej. Dokładnie tak jest z nami w naszym życiu, jeśli kochamy grzech. To co robimy? Umyją nas krwią Jezusa Chrystusa i co? Błotko, grzech. Grzech to jest taki przyjemny, wiecie, bo to może nie próbowaliście nigdy, ale spróbujcie, zobaczcie. On taką ma miękką konsystencję, takie cieplutkie błotko takie, wiecie. Nałożysz na siebie i tak przyjemnie się robi, tak. Możesz zacząć się rozkoszować przebywaniem w błocie. I zobaczysz, jakie to przyjemne jest to błoto. Ale Słowo Boże mówi, że z błotem do Królestwa Bożego nie wejdziemy. Dlaczego? Bo nic nieczystego tam nie wejdzie. Mechanicy samochodowi tam nie wejdą, ci, którzy w błocie są utytłani, nie wejdą do Królestwa. Wszyscy się muszą umyć. No wszyscy się muszą umyć. A ja jestem tym aniołem, który ostrzega was, że Jezus Chrystus przychodzi. Myjcie się! Bracia i siostry, myjcie się! Naprawdę Jezus Chrystus przychodzi. No nie ma już czasu, trzeba się szybko myć. Trzeba się czyścić. Trzeba umywać się w swoim życiu. Serca muszą być czyste. Naprawdę muszą być czyste. Nie ma czasu już wracać do tych ziemskich spraw i w nich się tytłać. Nie ma na to już czasu. Dlatego Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że Bóg będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. W Izajasza w 1 rozdziale 25 wersecie jest powiedziane tak. I zwrócę swoją rękę przeciwko tobie i wytopię w tyglu twój żużel i usunę wszystkie twoje przymieszki. Bóg powiedział, że każdego z nas indywidualnie, każdego z nas z osobna, Bóg weźmie nas i wrzuci w tygiel. Wrzuci w tygiel. Wiecie, co to znaczy? Co to taki tygiel jest? To jest takie naczynie grubościenne, które stawia się bezpośrednio na ogniu. Bezpośrednio na ogniu. Po co się to je stawia na ogniu? Aby zawartość roztopiła się. A kiedy się roztopi, to byśmy tak powiedzieli, oliwa na wierzch wypływa, prawda? To co to takiego się dzieje? Że prawda na wierzch wychodzi zawsze. I za każdym razem, kiedy stawiasz tygiel na ogniu, to to, co jest cenne, zostaje na dnie, a na wierzch wypływa brud. Jak podgrzejesz chrześcijanina, to na wierzch wychodzi brud. Ciekawe, nie? Nie na dnie zostaje, na wierzch wychodzi. Na wierzchu i to jest widoczne. Wiecie, to jest takie nawet ciekawe. Wiecie, jak rtęć wygląda? To tak wygląda roztopiony metal. Srebro albo złoto. I tak aż wybrzuszone jest takie. A ten brud nie pływa zanurzony w tym czystym metalu, tylko tak na wierzchu, okruszki takie, jakby posypał ktoś na wierzchu kruszonką taką. Na wierzchu, całkiem na wierzchu. Styku już nie ma wcale z tym metalem. W ten sposób się to dzieje. Nie musisz to przez sitko przepuszczać. Nie. To jest na wierzchu, możesz szczypcami powybierać. Tak brud się zbiera. Na chrześcijaninie, jak się go od spodu podgrzeje. Czujesz piekło od dołu, grzeje, ogień pali i zaczyna wychodzić z ciebie to, co nie chwali imienia Pańskiego. Zaczyna być widoczne dla wszystkich. Jeremiasza 2 rozdział 22 werset mówi, chociażbyś nawet obmywała się ługiem i mydła użyła obficie. Jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi Wszechmocny Pan. To jest, wiecie, tutaj ten przykład też podany jest w tym Malachiasza, co czytaliśmy, lecz Kto będzie mógł znieść dzień Jego przyjścia? Kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Dwa różne zawody są tutaj przytoczone. Jeden z nich to jest odlewacz. To, co mówiłem z tym podgrzewaniem metalu. A folusznicy to byli ludzie, którzy zajmowali się również oczyszczaniem, ale różnych materiałów, tkaniny. Oni się tym zajmowali. Oni zajmowali się spilśnianiem też materiałów, ale też oczyszczaniem. Były całe takie, poza terenem miasta, na zewnątrz miast, były takie całe duże pola, pola foluszników. Bo oni te wszystkie oczyszczone już materiały wykładali na zewnątrz, ażeby słońce świecące jeszcze bardziej wybielało ten materiał. Żeby ten materiał stawał się czysty. Widzimy, o czym Jezus Chrystus mówi, o czym Bóg mówi? Mówi cały czas o oczyszczaniu. Jeden zawód i drugi zawód. Obydwa są przytoczone w tych momentach, kiedy mówimy o oczyszczeniu. Wiecie, dlaczego Bóg tak mówi? Bo On chce ciebie i mnie oczyścić, żeby wyszedł na wierzch brud, aby można było ten brud zebrać i wyrzucić, żebyśmy byli poddani Bożej próbie. Zachariasza 13, rozdział 9, werset mówi tak. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie w mieście. Tylko 1/3. A i ta ocalała 1/3 będzie wrzucona do ognia, by mogła być oczyszczona, tak jak srebro wrzuca się do ognia, aby je próbować. Tak jak próbuje się złoto, wtedy zaczną wzywać mojego imienia, a ja ich wysłucham. Co więcej, powiem im tak, to jest mój lud. A lud będzie odpowiadał, Pan jest moim Bogiem. Zwróćmy uwagę, Bóg mówi, że wtedy będą wzywać imienia Pańskiego. Wcześniej możesz wzywać imienia Pańskiego, ale musisz być poddany Bożemu oczyszczeniu. Bóg musi cię podgrzać. Bóg musi dać ogień w życiu każdego z nas. Nie ominie ciebie. Nie będziesz tylko taki cieplutki w Kościele Jezusa Chrystusa. Musi cię podgrzać ogień, bo inaczej nie wylezie z ciebie i ze mnie to, co się Bogu nie podoba. Nie wyjdzie. W żaden sposób nie wyjdzie. Dlatego Bóg będzie używał najprzeróżniejszych sposobów. Będzie posyłał aniołów swoich, proroków swoich, będzie posyłał tych, którzy wyganiają demony, będą wszyscy ludzie działali w imieniu Pańskim po to, żeby Jego lud został oczyszczony, żeby Jego lud został przesiany, aby Jego lud został użyty ponownie, ale nie jako zużyty produkt, ale jako ktoś, kto zostaje odnowiony, zupełnie na nowo zaczyna działać, w nowy sposób, na nowych Bożych zasadach. Po staremu nie da się żyć przed Bożym obliczem. W Przypowieściach w 17 rozdziale, w 3 wersecie jest powiedziane, tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca. Każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, który bada serca, jest Pan. Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara. W Psalmie 91, werset 14 i 15 mówi, ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będę, ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. W Psalmie 62, werset 12. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga. I że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. Albowiem doświadczyłeś nas, Boże. Oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. W Ozeasza w 2 rozdziale, 23 wersecie jest powiedziane, w owym dniu wysłucham, mówi Pan. Wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi. Jeremiasza 17 rozdział, 9-10 werset. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce. Wystawiam na próbę Nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. 1 Samuelowa 16:7. Ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. 1 Królewska 8:39. Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz i odpuścić i wkroczyć i dać każdemu według wszystkich jego postępków. Ty bowiem znasz jego serce, gdyż ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich. Kochani, te wszystkie słowa mówią o tym, że Pan nie patrzy na to, na co my patrzymy. My patrzymy, aby człowiek dobrze wyglądał, aby względnie dobrze się zachowywał. Ale Pan patrzy na to, co jest w sercu. I to wszystko, co ukryte w sercu, Bóg w pewnym momencie wyjmuje na światło dzienne. Czy chcemy ujawnienia wszystkich naszych rzeczy, które w naszym życiu się dzieją? Pan o nich wszystkich wie. Dokładnie. Czy będziemy się bardzo wstydzić, kiedy ktoś by stanął teraz, otworzył listę i zaczął wyczytywać wszystko z naszego życia, twojego albo mojego? Czy bylibyśmy zadowoleni, gdyby wszystko, absolutnie wszystko, co zrobiliśmy przez ostatni rok, powiedzmy, już nie będziemy wracać aż tak daleko. I teraz stanąłby i przed wszystkimi przeczytał. No to za mało jeszcze ludzi, jeszcze by trzeba było zawołać trochę ludzi, niech więcej posłyszy. No bo jeśli ja dobrze postępuję, no to doznam chwały, prawda? Wszyscy ludzie posłyszą, jaki ja jestem wspaniały. No, taki Ferdynand wspaniały taki. No czytają o mnie, a ja jestem taki, taki, taki. Wszyscy ludzie, zdziwieni są. Jaki wspaniały człowiek, ludzie. Myśmy nawet nie wiedzieli, że wśród nas taki wspaniały człowiek żyje. Taki wspaniały. Ale tak nie jest. Wcale tak nie jest. Po co my na przykład chcemy ukryć wiele rzeczy z naszego życia? No niech ludzie nie wiedzą, że jesteśmy tacy wspaniali. No po co mają przechwalać? Przecież wiadomo, Bóg jest bardziej święty od nas i no nie mogę tak po prostu, żeby to, no nie godzi się, żeby mnie tak chwalili przy wszystkich, tak? Kryjemy, bo nie chcemy, żeby się ujawniły skrytości. Nie chcemy, aby się ujawniły. Byśmy nie doznali wstydu, prawda? Wszystko robimy, żeby ukryć. Żeby nikt o tym nie wiedział. A wiecie o tym, że Bóg o wszystkim wie? Ja wiem, kiwamy głowami, że wiemy o tym. No tak, wiemy. Wiemy o tym, ale Bóg naprawdę wie. A wiecie o tym, że Bóg bardzo często swoim sługom, prorokom mówi o tym, co inni czynią? Może nie wiedzieliście tego. To wam to oznajmiam. Mówi. Naprawdę mówi. A ci słudzy Boży czasem są tak mocno zadziwieni, że aż im się wydaje, że się pomylili. To niemożliwe. Żeby nie, on czy ona, nie, panie, no to przesadziłeś, panie. Albo myślą, nie, chyba źle posłyszałem, niemożliwe. A po jakimś czasie się okazuje, że wszystko to było dokładnie tak, jak mi się w myślach moich zamieszało, że tak jest. W myślach naszych nic się nie zamieszało. Duch Święty mówił. On mówił, tylko trzeba się nauczyć od razu przyjmować. To Duch Święty powiedział. Tak. Słowo Boże wyjawia wszystko w naszym życiu. I dlatego Pismo Święte nam mówi w objawieniu Jana, chciałbym przeczytać ten fragmencik krótki z 2 rozdziału od 18 wersetu. 2 rozdział objawienie Jana od 18 wersetu. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Wszystko Bóg wie. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać przetoczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dalej dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we przetoczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca. I oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. I będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mojego, dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Masz uszy? To słuchaj. Jeśli masz duchowe uszy, jeśli rozumiesz w ogóle, o czym ja mówię, bo może nie rozumieć nic, co tu mówi, gada, a ja nie wiem, o czym on mówi. To znaczy, że jeszcze nie masz otwartych uszu duchowych. Ale jeśli masz uszy otwarte, duchowe, to Słowo Boże mówi, słuchaj, co Duch Święty mówi do ciebie. Słuchaj, co Duch Święty mówi, bo to nie są przelewki, to wcale nie są żarty. Kochani, posłuchajcie, ja wcale nie przyszedłem na to miejsce dzisiaj, aby wam żarty, jakieś bzdury pleść. Nie przyszedłem, żeby wam mówić i nie wiem, co gadam. Nie wiem, o czym mówię, nie wiem, kiedy to będzie, czy w ogóle to przyjdzie, czy nie przyjdzie. Ot po prostu tak przypuszczam, że może coś takiego być. Ja wam mówię dlatego, że Duch Święty dotknął moje serce, dotknął je bardzo mocno i powiedział, wkładam na ciebie ciężar. I ten ciężar musisz z siebie zdjąć i przekazać go innym ludziom. Musisz go przekazać, dlatego że to jest dla nich szansa. To jest dla nich szansa. To jest szansa dla każdego człowieka, aby zacząć żyć tak, jak się to Bogu podoba. Kapłani mogą być skażeni. Ludzie wszyscy mogą być skażeni. My nieraz rozmawiamy o dziesięcinach. W dziesięcinach i daninach jesteście obłożeni klątwą. Jest powiedziane, no bo niedokładnie to czynicie, w niewłaściwy sposób to czynicie, więc no oszukiwanie Boga w dziesięcinach, daninach jest niewłaściwe. I niektórzy ludzie mówią, no tak, ale to Stary Testament, tylko mówię o tym, w Nowym Testamencie nigdzie nie jest powiedziane o dziesięcinie. Czy aby na pewno jest niepowiedziane o dziesięcinie? Jeżeli my mówimy, że nic ze Starego Testamentu nas nie obowiązuje, odrzucajmy 10 przykazań. Po co nam te przykazania? Proszę won, my nie potrzebujemy żadnych przykazań, my jesteśmy wolni. Wolni jesteśmy. 10 przykazań nas nie obowiązuje w żaden sposób. Amen? Całe szczęście nikt amen nie powiedział. W Nehemiasza w 13 rozdziale 10 wersecie jest powiedziane, stwierdziłem ponadto, że daniny przeznaczone dla lewitów nie były im przekazywane i że lewici, a także śpiewacy odpowiedzialni za służbę Bożą opuścili świątynię i udali się każdy do swojej posiadłości. Wydawałoby się, a wredni. Lwici powinni służby w świątyni sprawować, śpiewać powinni na chwałę Bożą, poszli sobie, każdy do swoich spraw. No poszli sobie. A z czego mieli żyć? Poszli sobie, bo musieli zarobić pieniądze na życie. Logiczne. Dlatego Słowo Boże mówi, że dziesięciny nigdzie nie zostały odwołane. Pokażcie mi w Nowym Testamencie taki fragment, w którym jest powiedziane, a ja wam mówię, dziesięcin już nie składajcie, jesteście od nich wolni. Jest już taki fragment? Nie ma. A w Łukasza w 11 rozdziale 42 wersecie Jezus Chrystus powiedział tak. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela opominiecie prawo i miłość Boga. A wszak należało i to czynić, i tamtego nie zaniechać. Zwróciliście uwagę? To w Nowym Testamencie jest powiedziane. To czynić, tak, a tamtego też nie zaniechać. A więc czyńcie to, co Nowy Testament wam nakazuje, a tamtego nie zaniechajcie. Nigdzie nie jest odwołane. Po co to wszystko czynić? Czytaliśmy w tym fragmencie, jeszcze raz przypomnę. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę i zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan zastępów. Jest dokładnie wyjaśnione, dlaczego to mamy czynić. Dokładnie wyjaśnione. Chcesz błogosławieństwa? To nie dawaj dziesięciny. Będziesz błogosławiony, będziesz miał więcej pieniędzy. No 10% jak oddasz, kochany, wiesz, ile to więcej będzie? Od 1000 złotych to jest 100 złotych. Jak nie oddasz tych 100 zł, to będziesz miał 100 więcej. Pomyśl, 100 więcej masz. I możesz tak robić. I to będzie życie takie normalne, jak ludzie na zewnątrz prowadzą. Takie życie, normalne życie. Będziesz poddany ich prawom. Jak chcesz być pod innym prawem, to stosuj się do Bożych zaleceń. I nie wybieraj Słowa Bożego, które chcesz wypełniać, od takiego oddzielając, którego nie chcesz wypełniać. To będę wypełniał, a to nie. No, nie będę kraść, nie będę kłamać, ale cudzołożyć to będę. No, co jeszcze? No, czci rodziców? No nie, no dobra, to czcić rodziców będę, ale już pożądać tego, co jest mojego sąsiada, to będę. No tak wybieramy? Prawda, że nie? No jakoś inaczej się wybiera. Jak zaczynasz stosować Bożą zasadę w swoim życiu, to bez żadnych wyjątków. Bez żadnych wyjątków. Musisz iść Bożą drogą. Za każdą najdrobniejszą rzecz Bóg będzie cię napominał. I łaska Boża polega na tym, że w Starym Testamencie za jedno uchybienie traciłeś wszystko u Boga, a Nowy Testament i Nowe Przymierze polega na tym, że musisz przestrzegać tych samych Bożych przykazań i za jedno uchybienie masz jedno Boże przebaczenie. Tak to działa. Masz przebaczenie. I wracasz z powrotem do pełnienia Bożych praw. Przebaczony i wracasz z powrotem. I starasz się znowu dobrze wypełniać. Bo nikt z własnej woli, z własnej możliwości nie wypełni całego zakonu, i przez ten zakon zbawiony nie będzie. Dlatego jest darmo, z łaski, zbawienie. Ale nie ma zwolnienia od przestrzegania Bożych zasad. Bo może tak myślimy. Jestem pod łaską, to jestem zwolniony z 10 przykazań. Jestem pod łaską, to znaczy nie odpowiadam za przestępstwo poczynione względem tego Bożego prawa. Nie odpowiadam. Jezus Chrystus odpowiada za nie. Dlatego my mamy być ludźmi, którzy pokutują, ludźmi, którzy naprawiają swoje życie, ludźmi, którzy wracają do Bożego prawa, ludźmi, którzy są szczerzy przed Bożym obliczem. Takie są Boże zasady i nie ma od nich żadnych odstępstw. Słowo Boże nam mówi, tu czytaliśmy w tym fragmencie, wierność żonie swojej młodości, czy mężowi swojej młodości. No wierność, po prostu jest powiem. Mateusza 19:8 rzeczy i Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było od początku. Ale ponieważ ludzie byli zatwardziali, to Mojżesz powiedział, no dobra, odpraw już, jak już taka wstrętna ta żona, to już ją odpraw. Ale Bóg powiedział, od początku tak nie było. Ja się chciałem was zapytać, ile kobiet przyprowadził Bóg do Adama w raju? Jedną? Pewnie jesteście, że jedną? No to jakby ją odrzucił, to co? Żadnej by nie miał. Tak było na początku. Tak było na początku. Na początku, jeśli by wola Boża była inna, przyprowadziłby pięć i powiedział, wybieraj sobie, którą chcesz. Ale tak nie zrobił. Przyprowadził tylko jedną. I Adam nie miał żadnego już wyboru. Nie mógł jej odrzucić. Nie mógł jej znienawidzieć. Była tylko jedna. Dlatego my musimy nauczyć się tych początkowych Bożych zasad. Jaka była wola Boża, to znaczy, że tak jest najlepiej. Że tak jest najlepiej. Bóg wie, co jest najlepsze. Dlatego jedną przyprowadził. I ty masz tylko jedną. I z nią masz żyć. I z nią umierać. Wszystko razem. Z nią, z tą jedną. No tak to jest. Ja nie jeden raz się modliłem, Boże, nie zabieraj mi mojej żony, jak ona była chora, bo tylko ją jedną mam. Jak mi ją zabierzesz, to już żadnej nie będę miał. Już żadną się nie ożenię. Żadnej nie będę miał. Mam tylko jedną, więc mi ją uzdrów. Pozwól, żeby żyła, bo chciałbym jeszcze mieć ją. Tak się modliłem zawsze do Boga. Modlę się po dzień dzisiejszy w ten sam sposób. Kochani, tak się Bogu to upodobało i Bóg to zarzuca Izraelu. Zobaczcie, co wy robicie. Stajecie się niewierni, po prostu niewierni. Łączenie się z córkami obcego Boga. Ezdrasza 9 rozdział, 2 werset mówi tak. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów. Także święte potomstwo mieszało się z ludami tych ziem, a w tym jałomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Nehemiasza 13, rozdział 25, werset mówi, więc gromiłem ich i przeklinałem. Niektórych z nich biłem, targałem za włosy, zaklinałem na Boga. Nie wydawajcie waszych córek za mąż za ich synów i nie bierzcie ich córek za żony dla waszych synów czy dla siebie. Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? A wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem. Lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne. Czy musi się i o was słyszeć, że popełniacie to samo wielkie zło, sprzeniewierzając się naszemu Bogu przez to, że żenicie się z kobiety obcoplemiennymi? Możecie powiedzieć, ale dzisiaj to my nie mamy kobiet, które służą innym Bogom. Powiem wam tak. Znam jednego człowieka z mojej rodziny. Był chrześcijaninem, służył Bogu, miał swoją żonę, która też służyła Bogu. Rozwiódł się swoją żoną, zostawił ją z dziećmi razem i złączył się z muzułmanką i wyjechał gdzieś tam do Pakistanu czy gdzie. Możecie sobie to wyobrazić? No ale możecie powiedzieć, no poczuł w sercu taką miłość. A gdzie duch, ja się pytam? Gdzie jest duch człowieka? Gdzie jest duch człowieka? Przecież nie robimy tylko czegoś ze względu na to, co w zmysłach naszych odczuwamy. Ale robimy rzeczy, które z ducha wypływają, które przychodzą od Boga Wszechmogącego. Musimy pamiętać, że na tym świecie nie jesteśmy tylko po to, żeby Bogu służyć ciałem naszym. Tylko ciało, a reszta nic nie jest ważne. Będziemy słuchać ciała, będziemy radzić się tylko ciała. Apostoł Paweł powiedział, kiedy się udawałem w Bożych sprawach w jakieś miejsce, to nie radziłem się ani ciała, ani krwi. Nie radziłem się, w ogóle nie radziłem się. Byłem posłuszny duchowi, który do mnie mówił. Duch Boży do mnie mówił i ja to zrobiłem. Czy gotowi jesteśmy robić to, co Duch Święty nam nakazuje? Chociaż nawet to się często nie zgadza z naszymi poglądami. Ale Boże, przepraszam Cię najmocniej. Ja mam inne poglądy, ja to inaczej rozumiem. Ja inaczej to rozumiem. Grzech, jaki grzech? No, Czy to jak mężczyzna z mężczyzną śpi, albo kobieta z kobietą śpi, to to grzech? No trzeba dać ludziom możliwości, żeby oni po prostu no tak jak czują, tak żeby robili. A w Rzymian jest powiedziane w 1 rozdziale, przeczytajcie sobie w domu uważnie ten rozdział, 1 i 2 rozdział. 1 rozdział. Tam jest powiedziane, dlatego wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby popełniali obrzydliwości między sobą. Wydał ich Bóg na pastwę zmysłów. A ludzie mówią, wszystko musi się opierać na naszych zmysłach. Tak, które są pastwą, które są zwodzicielami dla naszego życia. Zmysły są zwodzące. Chyba, że zamieszka tam Duch Święty. Będziemy pilnowali, że zawsze nasz umysł był pod wpływem Ducha Świętego. To wtedy możemy się na tym opierać. Czyli na Duchu Świętym. Dlatego bądźmy pewni, że musimy być ostrzeżeni. Bądźmy pewni, że musimy nasze życie naprawiać. Jeśli nie będziemy naszego życia naprawiać, to je całkowicie stracimy. Stracimy, nie będziemy mieli żadnej możliwości w życiu naszym ratunku. Po prostu niechybnie w życiu naszym zginiemy. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego musimy poddać się Bogu. Uciekać od rzeczy, które w tym świecie są przez Boga określone. Uciekajcie od nich, to od nich uciekajcie. A jeśli Bóg mówi, trwajcie w tym, to trwajcie tym. Tkwijcie w tym, jak kołki w płocie. Tak mówi Słowo Boże. Jeśli Słowo Boże mówi, tkwij w Duchu Świętym, to tkwij tam twardo i nie daj się w żaden sposób w życiu swoim zepchnąć z tego stanowiska, bo to jest jedyny dla ciebie i dla mnie ratunek. Jedyny ratunek. To jest dla nas papierek lakmusowy, który moczysz i sprawdzasz, co jest. Przez Słowo Boże sprawdzasz w swoim życiu, czy jeszcze jesteś dzieckiem Bożym, czy już nie. Przez Słowo Boże. Nie to, że ci się wydaje, że ty tak czujesz. Ja czuję, że jestem dzieckiem Bożym. No to możesz sobie czuć. A jak Jezus Chrystus przyjdzie, powie, a ty, czynicielu bez nieprawości, odejdź precz. Jak to, Panie, w Twoim imieniu cuda czyniliśmy? Jak to w Twoim imieniu uzdrawialiśmy, demony wyganialiśmy? No słuchajcie, ja już nie jeden raz demony wyganiałem, nie jeden raz wkładałem na chorych ręce, byli uzdrowieni. To co, to ja miałbym być niezbawiony? No pomyślcie sami, czy to jest możliwe, żebym ja był niezbawiony? No pomyślcie, czy to jest możliwe. Oczywiście, że możliwe. Apostoł Paweł powiedział, że muszę uważać, abym będąc zwiastunem dla innych, sam nie został